Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, nasze kolejne spotkanie w cyklu Ludzie Boga, już 80., ma miejsce w dzień wyjątkowy, w wyjątkowy wieczór uroczystości narodzenia świętego Jana Chrzciciela, tego, który bezpośrednio poprzedzał przyjście Mesjasza, przyjście Syna Bożego. Jana, który był człowiekiem bezkompromisowym, który był nazwany przez samego Jezusa największym spośród narodzonych z niewiasty. To był człowiek, którego życie i śmierć stały się bardzo wyraźną granicą zaznaczaną przez ewangelistów, granicą pomiędzy pierwszym, starym przymierzem, a zupełnie nowym, ustanowionym w Jezusie Chrystusie. I tak oto właśnie tego wieczoru chcemy spotkać raz jeszcze Mojżesza. Mojżesza, z którym widzimy się od 14 dnia listopada 2023 roku. Ktoś może zapytać, dlaczego tak długo? Dlaczego tyle słów o Mojżeszu? Odpowiedziałbym krótko, z uśmiechem pełnym szczerości i ogromnej miłości do Biblii. Bo warto. Warto patrzeć na tego człowieka, tak jak patrzyli na niego ci, którzy doświadczali jego życia bezpośrednio, tak jak patrzyli na niego i prorocy, i królowie, i wszyscy, którzy nosili w sobie pamięć o ogromnej miłości Boga, który dotrzymuje słowa, który wybiera pokornych, który odsłania się cichym, którego oczy dostrzegają tych, na których oczy świata patrzą z pogardą. Mojżesz, najcichszy, najskromniejszy, najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi. Człowiek, który ma tak wyjątkową relację z Bogiem, jak nikt inny przed nim i nikt inny po nim do czasów Jezusa Chrystusa. Człowiek, który uczy się wierzyć, który uczy się wciąż ufać, który postawiony w rozmaitych sytuacjach życiowych chce kochać Boga tak, jak potrafi. I choć wydaje się on być oddzielonym od ludu, o czym sobie już wspominaliśmy, ze względu na wyjątkowość swojego wybrania, tego powołania do bycia blisko Boga, powołania, które wkłada w jego serce sam Bóg Wszechmogący, to ten człowiek jest jednak jednym z nas, z krwi i kości. Poznajemy przecież i jego słabości, i choleryczny temperament. Spotykamy go w momentach zdezorientowania, rozgoryczenia, a nawet postępowania, które jest grzeszne w tym najbardziej pierwotnym ujęciu, biblijnym ujęciu tego słowa. Najlepiej oddaje to 20 rozdział Księgi Liczb, pokazujący nam moment dramatycznego, decydującego jednocześnie kryzysu wiary. Co więcej, ten kryzys ma potem swoje bardzo bolesne konsekwencje dla Mojżesza. Wróćmy jednak najpierw do pojęcia grzechu, o którym też tak wiele mówił dzisiejszy patron, Jan Chrzciciel. Można by powiedzieć najogólniej, że grzech to jest czynienie zła w Bożych oczach. Ale pierwsze przymierze zna ponad 50 słów, które wyrażają ideę grzechu albo czynności, jaką można nazwać grzeszeniem. Pierwsze z tych słów, uważane za najbardziej istotne, pochodzi od rdzenia, który wyraża ruch w złym kierunku, jakieś rozminięcie się z celem, wykroczenie przeciw Bogu. Jest oczywiście grzech w znaczeniu buntowania się, zwracania się przeciw. Jest też jakiś stan, najczęściej stan moralny, który jest zagmatwanym stanem błędu i niezgody pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Mówi się również o grzechu w kategorii rozdrażnienia czy prowokowania Boga, a nawet pogardy okazywanej Bogu lub rozgoryczenia. Do której z tych kategorii znaczeniowych można przyporządkować grzech Mojżesza? Wydarzenie opisane w 20 rozdziale Księgi Liczb, gdy Mojżesz, odpowiadając na bunt, kolejny bunt Izraelitów, staje razem ze swoim bratem przed skałą, wypowiada bardzo mocne pytanie, czy my potrafimy wyprowadzić wam wodę ze skały, a potem dwukrotnie uderza w tę skałę, według większości biblistów, właśnie wtedy mija się z celem, który był mu wyznaczony przez Boga. Można by powiedzieć, że w ten sposób popełnił wykroczenie, rozdrażnił Boga, czy rozgoryczył go, bo zawiódł. Zawiódł zaufanie. Wcześniej usłyszał od Boga, jako odpowiedź na swoje wewnętrzne rozgoryczenie, weź specjalną laskę, tę laskę, prawdopodobnie chodziło właśnie o jego laskę, którą uderzył, czy dotknął wód Morza Sitowia i uczynił bezpieczną drogę przez morze. A po drugie, Bóg powiedział bardzo wyraźnie, stań naprzeciw skały i przemów do niej, a ona wyda wodę. Ty i Aaron, twój brat, przemówicie do skały na oczach ludu i wyda wodę. I wyprowadzisz dla nich wodę ze skały i dasz im pić. Co zrobił Mojżesz? Ano zgromadził całego Izraela. Potem odezwał się nie do skały, a do ludu i następnie dwukrotnie w tę skałę uderzył. Można powiedzieć, że próbował rozwiązać konflikt spowodowany brakiem wody na własną rękę. Zignorował Boży nakaz. Umniejszył wagę Bożej obietnicy. Zdaje się, że właśnie w ten sposób też bardzo mocno oddalił się od starotestamentowej idei sprawiedliwości. Znane nam słowo hebrajskie tzadik, odniesione choćby przez ewangelistę Mateusza do osoby świętego Józefa, tworząc rodzinę słów, wśród których można znaleźć być sprawiedliwym, prawym, szlachetnym, niewinnym, przyznawać słuszność, być czyniącym sprawiedliwość, przede wszystkim odwołuje się i wskazuje na sprawiedliwość Boga. Ta Boża sprawiedliwość realizuje się przez ustanawianie prawa dla ludzi, przez obietnicę zbawienia i przez ingerencję Boga w historię. Natomiast bycie sprawiedliwym w odniesieniu do człowieka oznacza po prostu zgodność ludzkiego działania z pragnieniem, z wolą Boga. O sprawiedliwości człowieka świadczy posłuszeństwo. Jednocześnie, o czym dobrze wiemy, w Biblii panuje też przekonanie, że zapłatą za sprawiedliwość jest życie, konsekwencją grzechu jest śmierć. Wystarczy przypomnieć sobie proroctwa Ezechiela, działającego w niewoli na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem. Warto też wspomnieć, że ludzie pierwszego przymierza nie dopuszczali myśli o tym, że sprawiedliwy mógłby zginąć razem z bezbożnikiem. Wystarczy przypomnieć sobie znane nam doskonale opowiadanie o Abrahamie, który w pewien sposób targuje się z Bogiem, by ten nie niszczył Sodomy, gdyby znajdowało się tam choćby 10 sprawiedliwych. W tym kontekście okazuje się, że Mojżesz nie potrafił mimo wszystko zrealizować w pełni tego biblijnego ideału sprawiedliwości. Pragnienie Boga i polecenie objawienia chwały Bożej zostało przez niego zakwestionowane, żeby nie powiedzieć zignorowane. Nieprzypadkowo zresztą później w 59 rozdziale proroctwa Izajasza przeczytamy: wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Grzech faktycznie oznacza taki sposób życia, który oddziela człowieka od Boga. Burzy jedność, burzy więź, uderza w relacje. Okazuje się, że właśnie takie skutki może mieć wydarzenie pod Kadesz. To miejsce nieprzypadkowo ma związek ze słowem oznaczającym świętość Boga, bo w konsekwencji zachowanie Mojżesza mogło doprowadzić do zlekceważenia Boga. I okazałoby się, że ten, dzięki któremu zostało zawarte przymierze między Bogiem a jego ludem, przez moment słabości doprowadziłby do buntu, czyli do zerwania przymierza. Wiemy oczywiście, jak bardzo naród wybrany wpłynął na tę gwałtowność reakcji Mojżesza. Izraelici wprost twierdzili, że cała misja ich przywódcy wychodzi im jedynie na złe. Zamiast pomagać, stawia ich w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Trudno zatem nie dopatrywać się w tym miejscu jakichś okoliczności łagodzących. Jak mogło to wszystko wpłynąć na postawę przywódcy Izraelitów? Kwestionowanie wprost jego władzy i autorytetu, nachalne przypominanie o całym trudzie, jaki Mojżesz musiał podjąć, by wyprowadzić Izraelitów, by ich namówić na wyjście z niewoli. Zresztą to nie był pierwszy tak poważny kryzys. Jeśli podzielimy życie Mojżesza na te trzy części, liczące po 40 lat każda, to zauważymy, że każda z tych części kończy się wprowadzeniem w jakiś moment kryzysowy, który prowadzi z kolei do nowego doświadczenia Boga. Słowo kryzys nie jest tu także przypadkowe. Wiemy, że pochodzi ono od czasownika, który w pierwotnym znaczeniu można tłumaczyć jako rozróżniać, oddzielać, a rozszerzając nieco ten zakres, można mówić o sądzeniu, podejmowaniu decyzji, rozstrzyganiu, oskarżaniu lub nawet potępianiu. Pamiętamy dobrze pierwszy kryzys, kiedy Mojżesz, wychowany na egipskim dworze, opowiedział się za swym rodakiem Hebrajczykiem, zabił egipskiego nadzorcę. Nie znalazł zrozumienia u swoich współbraci. Był zmuszony do ucieczki. Pewnie już wtedy musiał zadać sobie pytanie o swoją misję. Ten kryzys był jednak rozwojowy. Mojżesz przeżył kryzys tożsamości, w którym totalnie przeorientował wszystkie ideały i dokonał jednoznacznej identyfikacji z narodem Hebrajczyków. Drugim kryzysem było objawienie się Boga na górze Choreb i to wezwanie do podjęcia swojej życiowej misji. Tym razem jednak, mimo że misja zlecona przez Boga jakoś korespondowała z tym doświadczeniem i pragnieniem Mojżesza, które zostało wyrażone wiele lat wcześniej, to jednak właśnie wtedy Mojżesz musiał uznać, że owo wyzwolenie dokona się nie według jego własnego planu, nie za pomocą środków, którymi on dysponuje. W centrum aktu uwolnienia stanie Bóg. To on będzie wyzwolicielem. Również ten kryzys był dla Mojżesza uwalniający. Pokazał mu dobrze rozumianą zależność od Boga, sens jego życia. Właśnie wtedy ten, którego imię nie znaczyło zbyt wiele, zobaczył, jak wielkie znaczenie ma w oczach Wszechmogącego. I wreszcie spotykamy Mojżesza w tym doświadczeniu trzeciego kryzysu. Co prawda można, jak już wcześniej wspomniałem, mówić o okolicznościach łagodzących, ale to, co się wydarzyło w 20 rozdziale Księgi Liczb, pokazywało bardzo wyraźne niedostatki ducha. Ktoś mógłby powiedzieć, no przecież nikt z nas nie jest doskonały. Owszem, to prawda. Ale dobrze jest usłyszeć też słowo wypowiedziane ponad 1200 lat później, zapisane choćby w Ewangelii w redakcji świętego Łukasza w 48 wersecie 12 rozdziału. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Wyjątkowa misja, większe wymagania, ale przede wszystkim szczególna łaska. Łaska, którą trzeba rozpoznać. Łaska, która poprzedza misję. Mojżesz tej łaski doświadczał, smakował ją, rozpoznawał, uczył się jej przez ponad 40 lat. Wybrany bez żadnych zasług, obdarzony szczególnym, odpowiedzialnym zadaniem, przekonany i przekonywany, że Bóg, który zlecił to zadanie, będzie mu nieustannie towarzyszyć. Ten Bóg udowadniał, że jest Bogiem potężnym, że potrafi zapanować nad naturą, że jest Bogiem wspierającym. A jednak, chciałoby się powiedzieć z gorzkim uśmiechem, Mojżesz Boga zawiódł. wymagania postawione wobec tego najskromniejszego ze wszystkich ludzi na ziemi były ogromne, ale też łaska i wsparcie były nie do przecenienia. Stąd tym większy ból w słowach Boga, który odzywa się do Mojżesza i jego brata. Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości przed oczyma synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im dałem. Te słowa musiały boleć. I faktycznie, misja Mojżesza zakończyła się sukcesem, bo przecież naród wybrany osiągnął obiecany kraj. Ale sam Mojżesz mógł oglądać tę ziemię jedynie ze szczytu góry po drugiej stronie Jordanu. Jak bardzo to musiało boleć, jak dramatyczne musiało być to spojrzenie. Co więcej, fakt, że ten wielki przywódca nie wprowadził ludu Bożego do ziemi obiecanej, był niezwykle wyraźny w świadomości potomków Jakuba. Pojawiały się pytania i domagały się wyjaśnienia. Warto tutaj pamiętać o pewnej idei, która pojawia się w tekstach pierwszego przymierza, choćby w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie widać bardzo mocno motyw przeniesienia kary z ludu na Mojżesza. Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, że nie przejdę Jordanu. Ja umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posiądziecie tę piękną ziemię. Przy okazji wszystkiego, o czym sobie powiedzieliśmy do tej pory, pojawia się nagle jakiś przykład zastępczego i wręcz odkupieńczego cierpienia za cały lud. Dokonuje się przełamanie tych sztywnych kategorii jednostka i wspólnota. Dalekie, ale jakże przerażające echa tego myślenia znajdziemy w słynnym przemówieniu arcykapłana Kajfasza, który powie, że lepiej by jeden człowiek zginął, niż miałby zginąć cały naród. Tak przedstawia nam tę sprawę tak zwana tradycja deuteronomiczna. Z drugiej strony jednak pojawia się też tradycja kapłańska i ta określona wizja Bożego porządku. Grzech sprowadza winę, wina pociąga za sobą nieuchronną karę. Nikt nie może uniknąć konsekwencji własnych grzechów. Dlatego właśnie owa tradycja zapowiada śmierć Arona na górze Hor z powodu sprzeciwienia się rozkazowi Boga u wód Meriba. Podobne uzasadnienie znajdziemy przy zapowiedzi śmierci Mojżesza. Zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron, za to, żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość. I wreszcie sam Mojżesz w mowie wygłoszonej na równinie Moabu, możemy ją odnaleźć w 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, powie: Pan rzekł do Mojżesza tego samego dnia, ponieważ nie byliście mi wierni między Izraelitami przy wodach Meriba pod Kadesz, nie objawiliście mej świętości wśród Izraelitów, dlatego tylko z daleka ujrzysz tę ziemię. Ty tam nie wejdziesz. Wśród wielkich swoich zasług Mojżesz to jednak tylko słaby człowiek. Owszem, traktowany przez Boga z wyjątkowymi względami, obdarowany funkcją o niezwykłym znaczeniu, wyposażony w nieprawdopodobne dary i przywileje, wywyższony przez Boga, słaby człowiek. Co prawda w Księdze Powtórzonego Prawa w 34 rozdziale przeczytamy o niezwykłych szczegółach, które charakteryzowały umierającego Mojżesza, że ma ponad 120 lat, a cieszy się w pełni zdrowym wzrokiem i fizyczną siłą. Oprócz tego posiada wyróżniającego się ducha mądrości, którego przekazuje swemu następcy, Jozuemu, no i doświadcza absolutnie wyjątkowego poznania Boga twarzą w twarz. Co się więc wydarzyło przy śmierci Mojżesza? Niektórzy bibliści przypuszczają, że nie było przy niej obecnego żadnego człowieka. Wspominając więc zapowiedź śmierci Jakuba, patriarchy, Księga Rodzaju, 46 rozdział, 4 wers, gdzie pojawia się zapewnienie Boga: Józef, twój syn, zamknie ci oczy. Jeden z amerykańskich uczonych pisze, że Mojżeszowi oczy zamknął sam Bóg. Nawet jeśli byłaby to interpretacja zbyt daleko idąca wobec właściwego tekstu biblijnego, to wpisuje się bardzo pięknie w kontekst opisu śmierci tego Bożego sługi. Zresztą trudno jednoznacznie powiedzieć, kto pochował Mojżesza. Czy to był Bóg, czy Jozue, czy jeszcze ktoś inny? Sporo niewiadomych, jak na człowieka, który miał niezwykłe, nieprawdopodobne znaczenie w oczach całego narodu wybranego. Dlatego między innymi przeczytamy: nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich jego sług i całego jego kraju, ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Ale na szczęście dla nas wszystkich pojawił się nowy Mojżesz. Ten, który przyszedł i mógł powiedzieć, że zna Boga, że ma z Nim taką relację jak nikt inny. Ktoś, kto będzie posłuszny Ojcu, aż po krzyż. Ktoś, w kogo życiu zrealizuje się i wypełni co do joty całe prawo Mojżesza. Ktoś, kto wprowadzi swój lud do prawdziwej ziemi obiecanej, do nieba. Ktoś, kto będzie dla nas wszystkich najwyższym, największym i najważniejszym autorytetem i wzorem do naśladowania. Tym razem już bez żadnych granic. Ktoś niedościgniony w miłości. Ktoś, kto pokaże, jak bardzo Bogu Ojcu zależy na zbawieniu każdego z nas. Właśnie o Nim pisał Mojżesz. Właśnie Jego zapowiadał Jan Chrzciciel. A my dziś możemy być pewni Jego przyjścia, Jego miłości, Jego zbawienia. I niech ta radość poznawania Jezusa Chrystusa towarzyszy nam wszystkim, siostry i bracia, przez całe nasze życie. A szczególnie w tych najbliższych wakacyjnych miesiącach. Za ten rok bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. I ufam, że spotkamy się już po wakacjach w kolejnych odcinkach naszej wspólnej serii Ludzie Boga.